Old-fashioned Hollywood. Witajcie drodzy słuchacze Radia Mors, tu Kasia Polita. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kobiecie legendzie. Wielokrotnie zaczynałam tak swoje audycje, ale dzisiaj postać, którą chciałabym Wam przedstawić, jest rzeczywiście wyjątkowa. Mowa tutaj o Ruth Elizabeth Davis, inaczej zwaną Bette Davis. Dlaczego jest to kobieta absolutnie wyjątkowa? No może dlatego, że zdobyła ona co najmniej 10 nominacji do Oscara, niestety tylko 2 Oscary, a w latach 1938-43 była nominowana 5-krotnie, 5 lat z rzędu. Dlaczego jest ona uznana za jedną z najważniejszych i najlepszych aktorek wszechczasów? Może dlatego, że stworzyła ona wiele ikonicznych ról, a sposób, w jaki się w te role wdrażała, jest dla niej bardzo charakterystyczny. Poza tym wiele innych sławnych aktorów, między innymi Meryl Streep czy Glenn Close, wzorowały swoje aktorstwo na sposobie jej gry. Można powiedzieć, że Bette Davis to jest taka aktorka i instytucja, ale po kolei. Urodziła się 5 kwietnia 1908 roku w Stanach Zjednoczonych w Lowell, Massachusetts, a z kolei zmarła 6 października 1989 roku we Francji. Jej przydomki to też może świadczyć o tym, jak wielki był jej wpływ na tworzone kreacje filmowe i generalnie na przemysł filmowy. To między innymi The Fifth Warner Brother, dlatego że ona przez bardzo długi czas była związana z Warner Bros., z wytwórnią Warner Bros., a także Fred czy The First Lady of American Screen. To jest, uważam, ostatni tytuł, który jest najbardziej trafny, chociaż dla mnie Bette Davis oraz Katharine Hepburn zawsze były na tym samym, można powiedzieć, szczytowym poziomie gry aktorskiej wśród oczywiście aktorek amerykańskich. Dzisiaj przedstawię Wam kilka motywów muzycznych oraz kilka piosenek z płyty Miss Bette Davis, które sama wykonywała. Przekonacie się, czy rzeczywiście potrafiła śpiewać, czy nie. To jest kwestia sporna, ale tymczasem zacznijmy od They're either too young or too old.
Marched away and left this town as empty as can be, and I am like the driftwood in a deadly calm at sea. I can't sit under the apple tree with anyone else but me, for there is no secret lover that the draft board didn't discover. They're either too young or too old. They're either too gray or too grassy green. The pickings are poor and the crop is lean. What's good is in the army. What's left will never harm me. They're either too old or too young. So, darling, you'll never get stung. Tomorrow I'll go hiking with that Eagle Scout, unless I get a call from Grandpa for a snappy game of chess. I'm finding it easy to stay good as gold. They're either too young or too old. They're either too warm or too cold. They're either too fast or too fast asleep. So darling, believe me, I'm yours to keep. There isn't any gravy, the gravy's in the navy. They're either too fresh or too stale. There is no available mail. I will confess to one romance, I'm sure you will allow. He tries to serenade me, but his voice is changing now. I'm finding it easy to keep things controlled. They're either too young or too old. They're either too bald or too bold. I'm down to the wheelchair and bassinet. My heart just refuses to get upset. I simply can't compel it to, with no Marines to tell it to. I'm either their first breath of spring, or else I'm their last little fling. I either get a fossil or an adolescent pup. I either have to hold him off or have to hold him up. The battle is on, but the fortress will hold. They're either too young or too old. I'll never, never fail you when you are in Australia or out in the Aleutians or off among the Russians. And flying over Egypt, your heart will never be gypped. And when you get to India, I'll still be what I've been, dear. I've looked the field over, and lo and behold, they're either too young or too old.
Jeżeli chodzi o najbardziej charakterystyczne cechy w przypadku Bette Davis, to na pewno będą jej oczy. To jest może dziwne, ale w latach 80. była nawet dosyć popularna piosenka, która utrzymywała się na listach przebojów. Bodajże miała tytuł Oczy Bette Davis, który śpiewał jeden z zespołów. Generalnie jest to piosenka do odtworzenia i wynalezienia na YouTubie. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie jej kariery, to naturalnie zaczęła się ona od Broadwayu, bo zazwyczaj właśnie w tamtych czasach wszystkie gwiazdy zaczynały w różnym wieku na Broadwayu. I tak początkowo zagrała ona w 1929 roku w sztuce broadwayowskiej pod tytułem Broken Dishes. I oczywiście zachwyciła krytyków, publika padła na kolana, Bette przeniosła się do Hollywood, aby tam rzeczywiście rozpocząć tą karierę, jednak jej filmowym debiutem była Zła Siostra, czyli Bad Sister z 1931 roku. Rok później przełomem okazał się film Człowiek, który grał Boga. I można powiedzieć, że od tego momentu Bette zaczęła być coraz bardziej znacząca dla publiczności oraz krytyków w Stanach Zjednoczonych. Film był produkowany przez Studio Universal, w związku z tym to właśnie na początku z nimi dokonywała różnych rozmów dotyczących kontraktu, jednak stwierdziła, że będzie on dla niej niekorzystny, w związku z tym przeniosła się do Warner Bros. I tam kontrakt podpisała na 7 lat. Wysłuchajmy fragmentu motywu muzycznego z Juarez. Film pochodzi z 1939 roku, a kompozycją zajął się Erich Korngold. Thank you. 1934 roku zaczęła zbierać bardzo pochlebne recenzje filmem W niewoli uczuć. I ten film był na tyle dobry, że w 1935 roku, kiedy zagrała w Kusicielce, zdobyła za nią Oscara, to tak na dobrą sprawę wszyscy uważali, że zdobyła ona Oscara nie tylko za tę Kusicielkę, ale właśnie za tę Niewolę uczuć, ponieważ podobno tam jej rola była wybitna. W drugiej połowie lat 30., pomimo że Warner Bros. Dbało o swoją gwiazdę i wybierało jej według nich odpowiednie role, Beth była bardzo niezadowolona i zrobiła coś, co jak na dobrą sprawę na tamten moment było wprost skandaliczne, czyli zaczęła grać w brytyjskich filmach. Nie można było tak zrobić ze względu na to, że ją obowiązywał kontrakt, a kontrakt wtedy dla aktora była to totalna świętość, której w jakikolwiek sposób nie można było złamać. Prawnicy Warner Bros. Wytoczyli jej proces, ona uciekła do Anglii, aby nie brać udziału w tym procesie i jednak nie być pociągnięta do tej odpowiedzialności za złamanie kontraktu. Ale niestety to się nie udało. Ostatecznie Bette Davis musiała zapłacić ogromne odszkodowanie dla Warner Bros. I totalnie spłukana wróciła do Hollywood. I tak po tej długiej nieobecności w 1937 roku powróciła na ekrany i oczywiście swoją rolą zdobyła ponownie bardzo, bardzo pochlebne recenzje. Kolejny motyw, który chciałabym Wam zaprezentować, pochodzi z filmu The Private Life of Elizabeth and Essex i został ponownie skomponowany przez Erisha Korngolda. Pod koniec lat 30., kiedy Selznick robił swoje, tak zwane swoje przeminęło z wiatrem, wszystkie czołowe, bardziej liczące się aktorki chciały oczywiście zagrać rolę Scarlett O'Hary. Jak wiadomo, Selznick jakieś 2 lata szukał swojej Scarlett O'Hary. Ostatecznie tę rolę zagrała Vivien Leigh, która była, o ironio, aktorką brytyjską. Bette Davis, która niestety nie otrzymała tej roli, otrzymała zamiennik, czyli główną postać w filmie Jezebel. To był rok 1938. Ona tam zagrała zepsutą do szpiku kości panienkę z dobrego południowego domu, gdzie oczywiście mamy piękne suknie, służbę oczywiście czarnoskórą i wszystko kręci się wokół wyjścia za mąż. I oczywiście mamy bal, w związku z którym ta tytułowa Jezebel zostaje absolutnie wykluczona ze społeczeństwa, w którym się obraca. A co jest najbardziej ironiczne, chodziło wyłącznie o suknię. To znaczy, mieliśmy bal, na którym wszystkie kobiety były ubrane w białe suknie, które miały symbolizować czystość przedmałżeńską, a ona postanowiła wybrać się w czerwonej sukni i oczywiście została uznana za wprost diaboliczną postać, bo jakże to tak przed ślubem w czerwonej sukni, kiedy wszyscy są w białych. A co jest najciekawsze, ta suknia wcale nie była czerwona, tylko ona była brązowa, a że taśma była biało-czarna, to oczywiście Wyler, czyli reżyser tego filmu uznał, że będzie to lepiej widoczne. Pomiędzy Bette Davis a Wylerem nawiązał się absolutnie płomienny romans, a Davis często określała te dni na planie jako jedne z najszczęśliwszych w jej życiu. Mimo że Vivien Leigh otrzymała swoją rolę Scarlett, to jednak mimo wszystko to znowu Bette Davis została nie dość, że nominowana do Oscara, to jeszcze tego Oscara za Jezebel otrzymała. I można powiedzieć, że był wilk syty i owca cała. Skoro wspomniałam o tym filmie, posłuchajmy teraz motywu do Jezebel. Jego autorem jest Max Steiner. Jeżeli chodzi o następne role filmowe Bette Davis, ja uważam, że ona często grała trudne role. Moim jednym z ulubionych filmów jest List, czyli The Letter z 1940 bodajże roku, a także Now Voyager z 1942. Ostatnio go oglądałam, byłam absolutnie zachwycona tym filmem. I co jest ciekawe, ona bardzo często grała właśnie postaci, które w jakiś sposób się poświęcają. To znaczy są to kobiety, które muszą dokonywać trudnych wyborów i muszą poświęcać swoje własne dobro na rzecz tak zwanego wyższego dobra. I uważam, że właśnie dlatego Bette Davis osiągnęła swoją wielkość. Dlatego, że ona potrafiła grać rolę tych uciemiężonych, bardzo skomplikowanych i z jednej strony poświęcających się kobiet w sposób bardzo godny i szlachetny. Bette Davis tę rolę właśnie grała bardzo wiarygodnie i uważam, że właśnie na tym polegała jej siła, na tym, że potrafiła bardzo empatycznie odtworzyć uczucia i emocje swoich bohaterek. Zatrzymajmy się na roku 1950. Wtedy miała miejsce premiera filmu Wszystko o Ewie. Nie grała tutaj tytułowej Ewy, a podstarzałą aktorkę broadwayowską Margot Channing, która pod oczywiście wpływem wielkiego pochlebstwa ze strony swojej fanki Ewy zaczyna ją przyuczać i można powiedzieć bierze ją pod swoje skrzydła, aby ta rzeczywiście mogła się rozwijać jako aktorka broadwayowska, ponieważ ona też taką aktorką jest. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się dalej dzieje w tym filmie, ja go generalnie bardzo, bardzo polecam. Faktem, że jest to film dosyć długi, bo on trwa ponad 2,5 godziny, ale uwierzcie mi, nie będziecie się nudzić przez ani jedną minutę tego filmu. Bette Davis w tym filmie jest wprost wybitna, absolutnie wybitna. Może o tym świadczyć choćby fakt, że w 2006 roku roku rola Margot Channing, którą stworzyła, znalazła się na 5. pozycji w rankingu 100 najlepszych filmowych kreacji wszechczasów. Pierwsza piątka, fakt faktem nie podium, ale pierwsza piątka na 100. Naprawdę to jest taki klasyk, który absolutnie warto obejrzeć, do czego serdecznie Was zachęcam. Wsłuchajmy się teraz w motyw z filmu Wszystko o Ewie, skomponowany przez Alfreda Newmana. Na planie tego filmu, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że Bette Davis wychodziła za mąż naprawdę parokrotnie i to mam na myśli 5 powyżej, na planie tego filmu poznała swojego następnego męża i był to jeden z aktorów, który grał w tym filmie, był to Gary Merrill. I ona specjalnie rozwiodła się ze swoim wcześniejszym mężem, aby jego poślubić, jednak jak potem sama Bette Davis skwitowała, ona nie zakochała się w mężczyźnie jako aktorze, tylko zakochała się w postaci, którą on odgrywał. I ich małżeństwo właśnie na tym polegało, że ona zakochała się w postaci, którą on grał na ekranie, a właśnie Gary zakochał się w tej Margot Channing. I ich małżeństwo oczywiście, jak się można domyślać, nie przetrwało zbyt długo. Mimo że ten rok 1950 po części okazał się dla Bette Davis naprawdę przełomowym, to jednak nagle nastąpiła posucha. Ona zaczęła odrzucać role, które mogły być przełomowe znowu dla jej kariery. Weźmy chociażby Tramwaj zwany Pożądaniem. Wcześniej, w 1938 bodajże roku, kiedy nawet zaczęła się produkcja Przeminęło z wiatrem, Vivien Leigh wcieliła się w rolę Scarlett O'Hary, a teraz, kiedy miał być kręcony Tramwaj zwany Pożądaniem, znowu Vivien Leigh wcieliła się w rolę Blanche DuBois. I ta rola przyniosła jej Oscara ponownie. Więc można powiedzieć, że Bette Davis strzeliła sobie trochę w kolano swoim wyborem. Zresztą ona sama uznała, że perspektywicznie nie był to dobry wybór. Kwestia dobrych i złych wyborów zmusza do refleksji nad życiem, a o tej Bette Davis śpiewa w piosence Growing Older, Feeling Younger.
Do you really have to say in your understanding way what I've always known but never face the truth? There's a world that's for the young, a time when golden songs are sung, but age can very rarely mix with youth. When a girl is over 40, well, 50 if you must, to have a mind of 20 seems a little bit unjust. Growing older, feeling younger, what can we do? Time is so fleeting. April fools us, winter rules us, in spring. They have no meeting. Love comes along. There is the danger. Truth is the mirror. Youth is the stranger. Growing older, feeling younger. Why can't time stand still? There's a fact you have to face, that you can't keep up the pace of a man who's maybe 20, 25. But from time to time you find a man who has the kind of mind that makes you feel it's good to be alive. Even so, the years pass by and autumn comes too soon. Though your mind may pay the piper, it's your body calls the tune. Growing older, feeling younger, what can we do? Time is so fleeting. April fools us. Winter rules us. Autumn and spring, they have no meeting. Love comes along. There is the danger. Truth is the mirror. Youth is the stranger. Growing older, feeling younger. Why can't time stand still?
Teraz moja ulubiona historia, czyli jeden z nieodłącznych elementów życia Bette Davis, czyli jej konflikt z Joan Crawford. Jeszcze w latach 30. aktorki generalnie były do siebie porównywane, chociaż Joan Crawford, o czym wszyscy wiedzieli, nie dość, że zaczęła swoją karierę w filmach dla dorosłych 18+, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, to jeszcze dodatkowo też powszechnie znanym było to, że ona generalnie zrobiła karierę przez łóżko. I przez to oczywiście takie aktorki wybitne jak Bette Davis, Katharine Hepburn może trochę też zrobiła karierę przez łóżko, aczkolwiek ona nigdy nie robiła z tego jakiejkolwiek afery i tym bardziej nigdy nie udawała, że tak nie było. Bette Davis absolutnie nie szanowała Joan Crawford, jeszcze więcej po prostu jej nie lubiła. I tak, nie mam bladego pojęcia, kto do tego dopuścił. One spotkały się w 1900, na początku lat 60. na planie Whatever Happened to Baby Jane. Bette Davis oraz Joan Crawford wykorzystywały jakiekolwiek okazje, aby sobie dopiec, aż do tego stopnia, że drugi film, czyli Hush, Hush, Sweet Charlotte, który ponownie miał być z nimi w rolach głównych, można powiedzieć trochę sequel tego Whatever Happened to Baby Jane, ale też nie do końca. Ostatecznie Joan Crawford zrezygnowała skręcania tego filmu, a na jej miejsce weszła Olivia de Havilland, którą zresztą Bette Davis bardzo ceniła, którą szanowała i generalnie panie na planie dogadywały się bardzo dobrze. Najbardziej przerażające w Whatever Happened to Baby Jane było to, że podstarzała kobieta ubierała się oraz często zachowywała jak 5-letnia dziewczynka. Jedną z piosenek, które Bette Davis wykonała w tym filmie jest I've Written a Letter to Daddy.
letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love. Instead of a stamp, I put kisses. The postman said that's best to do. I've written a letter to Daddy saying I love you. I've written a letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love. Instead of a stamp, I put kisses. The postman said that's best to do. I've written a letter to Daddy saying I love you. I've written a letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you and wish you were with us to love. Instead of a stamp, I put kisses. The postman said that's best to do. I've written a letter to Daddy saying I love you.
Co może być takim klasycznym przykładem ich nienawiści? Ojeju, uwielbiam w ogóle tę historię. Największym klasykiem będzie to, że przykładowo Bette Davis zainstalowała w swojej garderobie automat z napojami Coca-Coli specjalnie na złość Joan Crawford, która była wdową po dyrektorze Pepsi. Są takie sceny, kiedy Bette Davis musiała ciągnąć po podłodze i znieść po schodach Joan Crawford. No i oczywiście w tym momencie sprytna Joan wsadziła sobie obciążniki do kieszeni, aby Bette Davis jeszcze miała ciężej. One generalnie uwielbiały się same, jeszcze dodatkowo nakręcały się specjalnie, żeby się szturchnąć, czy popchnąć, czy złamać sobie co nieco. No i oczywiście żadna z pani nie wyszła z tego bez szwanku. Kolejną piosenkę z płyty Miss Bette Davis jest tytułowe Hush Hush Sweet Charlotte, choć Davis pewnie zamieniłaby te słowa na Hush Hush Sweet Joan.
Brush the tear from your eye. You weep because you had a dream last night. You dreamed that I said goodbye. sweet Charlotte. Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I love you till I die. I hold two roses within my hand, two roses I give to you. The red rose tells you of my passion, and the white rose my love so true. Hush, hush, sweet Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I love you till I die. And every night after I shall die, yes, every night when I'm gone, the wind will sing to you this lullaby. Sweet Charlotte, was love by Charlotte, Charlotte, don't you cry. Hush, hush, sweet Charlotte, I love you till I
Jeżeli chodzi o dalszą karierę Bette Davis, uważam, że trochę ten talent był rozmieniony na drobne, to znaczy w pewnym momencie po właśnie tym Hush, Hush, Sweet Charlotte, oczywiście według mnie, ona po prostu zaczęła odcinać kupony od swojej sławy. Chociaż z drugiej strony była to kobieta, która ponad 30 lat spędziła w biznesie filmowym i to jeszcze jest jedną z nieodłącznych części tego starego i złotej ery Hollywood. Więc na dobrą sprawę ona mogła sobie to pozwolić, chociaż parę filmów było naprawdę żenujących. Mniejsza. Bette Davis do tej pory jest uznawana za jedną z najlepszych aktorek, które kiedykolwiek żyły. Bardzo smutna jest jej śmierć, ponieważ kręcąc jeden ze swoich ostatnich filmów, wykryto u niej raka. Raka piersi dokładniej. Bardzo ciężko przeżyła tą chemioterapię. Długo po tej operacji nie doszła do końca do siebie. Było raz lepiej, raz gorzej. Potem ostatecznie kręcąc swój ostatni film, już tak pod koniec lat, to była druga połowa lat 70., okazało się, że nastąpiły przerzuty. I co się teraz stało? Pojechała na jeden z festiwali filmowych. Tam okazało się, że jej stan jest naprawdę tragiczny. Był na tyle zły, że nie mogła nawet zostać przewieziona do Stanów Zjednoczonych, aby tam ewentualnie dożyć swoich ostatnich dni. I w związku z tym ona umarła właśnie 6 października 1989 roku w Paryżu. Posłuchajmy teraz piosenki Until It's Time For You To Go. Jeden chyba z piękniejszych i bardziej sentymentalnych utworów z tej płyty.
You're not a dream, you're not an angel, you're a man. I'm not a queen, I'm a woman, take my hand. We'll make a space in the lives that we planned. And here we'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, worlds apart, we're not the same.
We laughed and played at the start, like in a game. You could have stayed outside my heart, but in you came, and here you stay till it's time for you to go. Don't ask why of me. Don't ask how of me. Don't ask forever. Love me, love me now. This love of mine had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, now I can bend. And though I'll never in my life see you again, still I'll stay until it's time for you to go. Love me now. This love of mine had no beginning, it has no end. I was an oak, now I'm a willow, now I can bend. And though I'll never in my life see you again, still I'll stay until it's time for you to go.
Jeżeli będziecie zainteresowani w ogóle postacią Bette Davis, na YouTubie bardzo często są udostępniane jej ostatnie wywiady. I generalnie ja jestem przerażona jej widokiem, ponieważ widać, że już jest to kobieta po pierwszej chemii, po pierwszym raku. Pomimo, że ona była naprawdę niziutka, powiedziałabym wychudzona i wysuszona wręcz jak jakieś chuchro, to jednak przez cały czas z tym nieodzownym papierosem w dłoni, z tymi przymrużonymi oczami, miała, wydaje mi się, naprawdę dużo, dużo większe jaja niż wszyscy, a przynajmniej większość aktorów hollywoodzkich obecnych razem wziętych. To była kobieta z absolutną klasą, która totalnie nie bała się powiedzieć to, co myśli, a wzbudza dalej we mnie tak ogromny podziw i szacunek właśnie dlatego, że ona jest w 100% autentyczna i nie boi się powiedzieć tego, co myśli. I na koniec już chciałabym tylko Wam powiedzieć, że zapraszam Was serdecznie do lajkowania, followowania zarówno strony Radia Mors na Facebooku, jak i Old Fashioned Hollywood na Facebooku. Jeżeli chcecie wiedzieć i chcecie jeszcze się bardziej dokształcać i rozszerzać swoją wiedzę, to serdecznie Wam Old Fashioned polecam. To była Kasia Polita, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że chociaż jeden film z Bette Davis, zwłaszcza Wszystko o Ewie, obejrzycie. I ostatnim motywem muzycznym, który chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, uważam, że jest to chyba najlepsze z jej wszystkich filmów, to motyw z Now Voyager, czyli Trzy kamelie Maxa Steinera. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Old-fashioned Hollywood.